Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Rząd przyjął projekty ustaw dotyczące cen energii oraz dystrybucji węgla. Propozycje w tych sprawach pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Czy w sprawach energetycznych doszło do porozumienia ponad politycznymi podziałami? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I jest z nami także radny Białegostoku Maciej Biernacki z partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zatem, czy w sprawie cen energii i dystrybucji węgla rząd i samorządy wzniosły się ponad polityczne podziały? Radny Maciej Biernacki.
Mam nadzieję, że to będzie możliwe, chociaż ta propozycja, która została przedstawiona przez rząd, wymaga jeszcze wielu poprawek. Mianowicie jest tam wiele dziur i myślę, że jedną z nich jest na przykład prawo zamówienia publicznych. Jeżeli dzisiaj w Białymstoku miasto miałoby sprowadzać ten węgiel i go dystrybuować, musiałoby zaprząc całą machinę i zbudować by właściwie całą nową infrastrukturę do tego, by te działania prowadzić. I tak na przykład trzeba byłoby kupić jakieś wagi. Trzeba byłoby zatrudnić firmy przewozowe. Wszystko to wymagałoby przetargów, bo kwoty, o których mówimy, znacznie przekraczają te progi zamówień publicznych. Jeżeli dzisiaj miałbym ogłaszać przetarg na 3,5 miliona złotych na sam transport węgla, to rozstrzygnięcie tego przetargu prawdopodobnie trwałoby do grudnia.
Czyli reakcja rządu, jeżeli chodzi
jest
o...
Jest spóźniona. A jeżeli chodzi o same przepisy, to są one nie dość dobrze skonstruowane. Po prostu nie wszystkie zagadnienia w tym zostały dobrze przemyślane. Co widać już po spotkaniu w Warszawie, gdzie rząd z pewnych, takie przynajmniej są nieoficjalne sygnały, z pewnych tematów się po prostu wycofuje.
Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker ocenił, że ustawa ta o dystrybucji węgla wejdzie w życie w ciągu 2-3 tygodni. Czy samorządy dadzą radę zrealizować postanowienia tej ustawy i w tym sezonie grzewczym mieszkańcy będą mogli jeszcze kupować tańszy węgiel niż w składach węgla? Minister Adam Andruszkiewicz.
Panie rektorze, z pewnością tak. Takie są założenia tej ustawy. Ona jest jakby tutaj w pełni konsultowana z samorządami. Pan premier uczestniczył między innymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. I tak jak tutaj pan pytał, czy generalnie jest porozumienie ponad podziałami, no to my oczywiście do takiego porozumienia dążymy, dlatego że tutaj no nie liczy się jakby słupek poparcia sondażowy, tak, to kto jakby będzie miał tam z tego powodu profity polityczne. Liczy się tylko i wyłącznie to, żeby Polacy mieli do dyspozycji tańszy prąd, tańszy węgiel niż to, co oferuje rynek, światowy rynek, podkreślam, bo to jest wina tej rosyjskiej wojny, którą mamy. To, co się dzisiaj dzieje na światowych rynkach. Dlatego też ta ustawa, ona oczywiście jest wspólnie wypracowana z samorządami, ona gwarantuje Polakom, żeby mieli dostęp do tańszej energii, tą energię zapewnimy. Samorządy dadzą radę, ja myślę, że skoro dużo mniejsze samorządy sygnalizują nam, że sobie poradzą w województwie podlaskim, też mam kontakt z samorządowcami, to Białystok tym bardziej da radę. I to jest najważniejsze tutaj, żebyśmy ponad podziałami teraz, jako rząd i samorząd, wspólnie po prostu przez tą zimę Polaków przeprowadzili.
Jednak realizacja tej ustawy zajmie na pewno kilka tygodni, to nie za późno, przez co na przykład tańszy węgiel będzie dostępny tylko dla nielicznych?
Panie redaktorze, my sygnalizujemy od dłuższego czasu i będzie dostępny dla wszystkich. Znaczy każdy, kto złoży wniosek, taki tańszy węgiel otrzyma. Oczywiście zawsze może być tego typu zarzut, że coś jest za późno robione. To zarzut jest uniwersalny, że jakby było tak w każdej chwili, można powiedzieć. Ale zdążymy na zimę. Jeszcze zimy nie ma, damy radę. Te 2-3 tygodnie, myślę, najbliższe to będzie ten czas, kiedy te rozwiązania, o których rozmawiamy, no, będą po prostu realnie wdrożone.
Gminy będą mogły prowadzić dystrybucję węgla między innymi poprzez własne jednostki organizacyjne lub wybrane firmy. I czy to nie rodzi obaw, że prywatni przedsiębiorcy będą na przykład windować ceny swoich usług w związku z tym, że samorządy będą zmuszone już sprzedawać zakontraktowany węgiel i będzie zależało władzom poszczególnych gmin na efektywności w sprzedaży? Czy nie będzie tak, jak na przykład teraz jest z różnego typu inwestycjami, nawet prywatnymi, że przychodzi wykonawca i mówi: dokończę inwestycję, ale pod warunkiem, że dopłaci pan 20-30% do wcześniej ustalonej kwoty?
No to jest zjawisko globalne. Wiemy, jak w ostatnim czasie, zwłaszcza od czasów pandemii, podrożały materiały budowlane. Jesteśmy świadomi tego problemu oczywiście, stąd też jako rząd zwiększamy wsparcie dla samorządów. Ostatnio również przekazaliśmy kwotę ponad 13 miliardów złotych. Każdy samorząd w Polsce, podkreślam, każdy samorząd, niezależnie kto w nim sprawuje władzę, otrzyma, już nawet otrzymał z tego co wiem, środki na konto, minimum około 3 milionów złotych na poprawę chociażby efektywności energetycznej, więc te środki również będą mogły być wydatkowane w tym kierunku. No, czy ceny, jak zareaguje rynek? No, oczywiście my to będziemy obserwować. Mamy nadzieję, że przedsiębiorcy tutaj jakby no nie będą sztucznie tych cen windować i rzeczywiście wolny rynek tak zwany da radę. No, jesteśmy, panie dyrektorze, w obszarze wolnego rynku, nie chcemy wracać do gospodarki centralnie sterowanej, jak to miało miejsce w PRL.
Czy samorządy będą starały się w ramach własnych zasobów starać się dystrybuować węgiel, czy też będą zlecać takie usługi zewnętrznym podmiotom, jak ocenia radny Białegostoku Maciej Biernacki?
Znaczy ja przede wszystkim uważam, że dużo sprawniej sobie z tym jednak poradzą przedsiębiorcy. Proszę sobie wyobrazić, że w Białymstoku mamy około 10 tysięcy panańsk. Jeżeli do każdego mielibyśmy dostarczyć, nie wiem, 3-5 ton węgla, bo takie jest mniej więcej zapotrzebowanie na zimę na węgiel w jednym domu, no to musimy sprowadzić 30-50 tysięcy ton węgla do naszego miasta. No, gdzie my tą hałdę będziemy sypać? Na rynku Kościuszki. Z drugiej strony, żeby tą hałdę wtedy w jakiś sposób posegregować, załadować, zważyć, zmagazynować, bo to nie może leżeć przecież na sobie pod chmurką.
Mówił pan...
To wszystko jest ogromną logistyczną barierą, którą przedsiębiorcy już mają ogarnięte. Oni mają profesjonalnie wykształconych pracowników, mają sprzęt, mają wagi i mogą to robić dużo skuteczniej w mojej ocenie niż samorządy. Dlatego też kierunek też w tej ustawie, i tu powiem coś pozytywnego o tej ustawie, tak? Ten kierunek jest moim zdaniem dużo lepszy niż przerzucanie tego na samorządy, a cena 2200 wydaje być się taką, po której faktycznie przedsiębiorcy będą w stanie...
2000 zł ma być maksymalna cena.
Dla samorządu. W ustawie jest
1500 zł
dla 200, jeżeli chodzi o firmy prywatne, jeżeli samorządy by nie chciały partycypować. I teraz jest to ten próg, który jest realny kosztowo, tak jak to liczyliśmy, żeby to się wszystko pozamykało. Więc może idźmy jednak w tym kierunku.
Mówił pan o składowaniu węgla na rynku Kościuszki, ale przecież w zasobach samorządu, na przykład właśnie białostockiego, mamy taką spółkę jak Lech i mamy spalarnię odpadów, gdzie jest jakiś teren, na którym przemysłowy, na którym można by było prowadzić taką działalność. Mamy również zakład w Hryniewiczach, gdzie wydaje się, że też możliwości, jeżeli chodzi o składowanie węgla, mogą być dosyć spore, czy
tylko
jednak...
Wyglądałoby to wtedy jak na Śląsku, że mam jakąś ogromną kolejkę na obwodówce, tak, która się ustawia do odbioru węgla. Jeżeli już mamy jakąś infrastrukturę trochę bardziej rozdrobnioną w postaci tych przedsiębiorców, to uważam, że naprawdę warto byłoby dać im to, bo zrobią to w moim przekonaniu po prostu skuteczniej, z mniejszymi problemami. Ludzie będą mieli raz, że bliżej po ten węgiel. Nie będą musieli się wszyscy ustawiać w jakiejś tam gigantycznej kolejce, a oni sobie już doskonale poradzą z zaopatrywaniem się sami w ten surowiec.
A już stawka za węgiel, który trafiałby do samorządów, jest dla władz samorządowych atrakcyjna?
Chodzi panu o te 1500 złotych? Znaczy... Teraz tak, jeżeli policzymy koszty transportu, koszty magazynowania, pracowników, zakupu urządzeń, to uważam, że dzisiaj my nawet nie damy rady zakupić urządzeń, które są nam do tego niezbędne, żeby w tej skali to po prostu przerobić. Bo ja rozumiem pana posła, że skala małego miasta, czy jakiejś wsi, gdzie jest, nie wiem, 300 domów, to jest faktycznie do ogarnięcia przez sam samorząd. Ale jeżeli to weźmiemy duże aglomeracje miejskie, typu Warszawa, typu Białystok, no to sama skala morduje. Tak, no bo to są zupełnie inne kwoty, inne siły, inne kolejki. no poziom komplikacji jest absolutnie inny. Nie?
I zapewne dlatego w propozycji rządowej jest zapis, żeby można było takie usługi kierować do zewnętrznych podmiotów. To jest odpowiedź na postulaty samorządowców, minister Adam Andruszkiewicz?
No tak, zdecydowanie. Sami samorządowcy również tego typu postulaty składali. Ja tu się też zgodzę z przedmówcą, ja wierzę w przedsiębiorców naszych, wiem, że rynek potrafi takie sprawy często załatwiać. Oczywiście tam, gdzie samorządowcy będą chcieli poprzez swoje spółki, swoimi siłami tę kwestię jakby załatwić, ogarnąć na zimę, jeśli chodzi o dystrybucję węgla, tam naturalnie będziemy jako rząd również wspierać. Mówiłem o tym, że już środki finansowe zostały przekazane. Być może będziemy przekazywać kolejne środki, jeśli z obliczeń wyniknie, że one są niewystarczające, ale również zgadzam się, że jeśli dany samorząd będzie chciał to zlecić, realizację tego zadania, no to jak najbardziej ma taką możliwość i wierzę rzeczywiście, że przedsiębiorcy polskiej firmy zdobią to po prostu sprawnie.
Minister klimatu Anna Moskwa zapewnia, że embargo na węgiel z Rosji na pewno zostanie utrzymane, więc być może nie będzie to pierwszy sezon grzewczy, kiedy sprowadzamy surowiec z innych odległych, dalekich zakątków świata. Zatem czy trzeba zwiększać wydobycie węgla w naszym kraju? Minister Adam Andruszkiewicz.
No tak, no zwiększamy wydobycie. Spółki nasze węglowe dostały takie polecenie, aby zwiększać wydobycie krajowe. Oczywiście, że embargo na ten moment będzie utrzymywane. No, wojna trwa, panie redaktorze. Ja wiem, że oczywiście wszyscy ponosimy koszta również tej wojny. Jestem tego w 100% świadomy. Płacąc więcej za wszystkie artykuły de facto widzimy, co się dzieje w Europie, jeśli chodzi o inflację. Natomiast no, celem nadrzędnym dzisiaj jest przegrana Rosji. To musi być cel nadrzędny. A my tłumaczymy zawsze wszystkim, całemu społeczeństwu, że no, kwestia najważniejsza jest bezpieczeństwo, panie redaktorze. Nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa.
W tym bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też pytam.
Dlatego te odpowiedzi legislacyjne. Natomiast wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Rosja wygrała wojnę na Ukrainie, a taki był plan, chciał przecież Putin zająć Kijów w kilka dni. Spójrzmy na mapę, każdy to ma sobie przed oczami, może sobie wyobrazić. Bylibyśmy po prostu otoczeni. Mielibyśmy z jednej strony na całości tutaj z Białorusią granicy, tak? Mielibyśmy prawdopodobnie stacjonujące wojska rosyjskie, już zresztą do tego Rosja dąży. Mielibyśmy tutaj Rosję po stronie Ukrainy, no mamy obwód kaliningradzki. No myślę, że polskie państwo raczej nie chciałoby być w takiej sytuacji, takim położeniu geopolitycznym. To przypominam, spowodowałoby różnego rodzaju perturbacje, nie tylko w kwestii bezpieczeństwa, także gospodarcze, bo w takim państwie myślę dużo ciężej byłoby nam chociażby pozyskiwać inwestorów, które jest ciągle zagrożone napaścią przez sąsiada. Dlatego też no, musimy po prostu Rosję pokonać i to jest dzisiaj cel nadrzędny. No niestety ponosimy tego koszta, ale nie ma nic ważniejszego obecnie.
Pytam o zwiększanie wydobycia w kraju w związku z tym, że wydaje się, że wydobycie nasze krajowe było do tej pory nieopłacalne, skoro liczba czynnych kopalni cały czas spadała. To wydobycie było coraz mniejsze, a węgiel z Rosji było wiele tańszy i go importowaliśmy. Zatem jeżeli teraz przestawimy się na wydobycie krajowe i będzie ono bardzo drogie, to musimy też liczyć się z tym, że wysokie ceny węgla będą utrzymywać się w kolejnych sezonach grzewczych?
No dlatego, panie rektorze, te rekompensaty i dlatego zamrożenie cen węgla to jest oczywiście prawdopodobne, że niestety chcielibyśmy na pewno wszyscy tutaj, jak rozmawiamy, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej, ale tego nikt nie wie tak naprawdę, jak to się potoczy. Mamy konflikty, które trwają latami czasami. W związku z powyższym no, musimy tutaj reagować, te krajowe wydobycie zwiększamy, ale naturalnie również będziemy te ceny starali się mrozić i rekompensować wszystkim te koszty, które ponoszą.
A jak się ma do tego polityka Unii Europejskiej? Do tych planów zwiększania wydobycia?
No, polityka Unii Europejskiej, panie doktorze, wiemy, że jest oparta o chęć transformacji energetycznej, natomiast no, czasy takie, które przyszły, jakby wymuszają pewną pauzę w tej transformacji. Ona się oczywiście toczy, bo w Polsce również rośnie z roku na rok udział odnawialnych źródeł energii, natomiast no, widzimy, że dzisiaj przed nami jest trudna zima i w Europie także toczy się debata i dyskusja, czy po prostu no, nie trzeba troszeczkę tej transformacji chwilowo wstrzymać. No, takie są fakty.
Jak powinna przebiegać transformacja energetyczna zdaniem Polski 2050?
Szybciej.
Szybciej, ale wydobycie węgla w kraju w tej sytuacji, kiedy importujemy ogromne ilości. Do końca tego roku ma jeszcze 17 milionów ton węgla z odległych, dalekich zakątków świata, na przykład z Kolumbii, z Indonezji, ma trafić do naszego kraju. To nie lepiej wydobywać ten węgiel u nas, na Śląsku?
Pewnie ile byłoby lepiej, gdyby był wydobywany u nas, tyle że problem polega na tym, że zwiększenie wydobycia węgla to nie jest przesunięcie suwaka w komputerze w jakiejś grze, tylko to jest zatrudnienie całej masy nowych ludzi, to jest otwieranie nowych chodników w kopalniach i to nie jest proces, który można rozpocząć po podpisaniu przez ministra jakiegoś dekretu. To też trzeba planować, bo no, umówmy się, ani ja, ani pan minister nie mamy kompetencji, żeby taki węgiel fedrować. I pewnie nikt szybciej nie mówi, byśmy jakąś małą katastrofę tam wywołali.
Nikt nie mówi, że ten proces będzie krótki. To też
dlatego
jest
pytanie, kiedy on się zacznie? Kiedy jesteśmy tak naprawdę w stanie faktycznie zacząć zwiększać to wydobycie? Bo być może są inne, szybsze i łatwiejsze metody no jednak tej wolności energetycznej pozyskiwania.
No jeżeli Tauron przekazuje Skarbowi Państwa za złotówkę 3 kopalnie z deklaracją, że oddłuży te kopalnie po to właśnie, żeby wznowić tam wydobycie, to takie rozwiązanie nie jest dobre, żeby troszeczkę ten import z dalekich krajów ograniczyć?
Szczerze mówiąc, nie wiem, bo trzeba oddzielić matematykę, której nikt nie pokazuje, od konferencji prasowych, na których można dosłownie powiedzieć wszystko, tak? No, jak ktoś mi powie, że kopalnie są warte złotówkę, no to śmiech na sali, tak? Bo wszyscy wiemy, że cały ten sprzęt, to wszystko jest warte dużo więcej.
Do wykonania ogromne nakłady.
Dokładnie. Dlatego ja bym raczej poszedł w innym kierunku i zachęcił pana ministra, by namówił swoich kolegów, by w końcu odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy to są gigantyczne środki, które my możemy pozyskać, tak, z Unii Europejskiej i przeznaczyć je na to, by budować swoją energetykę niekoniecznie opartą na węglu. Oczywiście powinniśmy mieć plan dalej posunięty, tak? Bo będzie jeszcze następna i następna zima, ta wojna może się faktycznie nie skończyć. Wszyscy kibicujemy tutaj bardzo gorąco Ukrainie. Ale Podlasie stoi na przykład kukurydzą, tak? U nas można byłoby spokojnie budować biogazownię. I te pieniądze tam na nas czekają, panie ministrze, dlatego mam nadzieję, że przemówi pan do rozsądku kolegom, że już dość po prostu tej chry z Ziobrą i weźmy tą kasę, zainwestujmy ją w odnawialną energię i zacznijmy ją budować po prostu na potęgę w Polsce.
Jednak polski rząd nie ma takich możliwości, żeby odblokować pieniędzy
z krajowego. Wystarczy, że wyłączy tą Izbę Dyscyplinarną, czy jej, nie wiem, klona, którego sobie stworzył i dopasuje nasze prawo tak, żeby każdy obywatel miał prawo do tego prawdziwego sądownictwa, tak jak mieliśmy przedtem.
I do tego spełni jeszcze wszystkie kamienie milowe, tak?
Po kolei. Myślę, że po kolei.
Kiedy będzie możliwa wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy? Czy rząd ma jakieś prognozy dotyczące tego procesu? Minister Adam Andruszkiewicz.
No, panie redaktorze, no ja rozumiem, że pan radny jakby tutaj prezentuje linię opozycji, która twierdzi, że to, że nie ma środków z KPO jest wyłącznie winą polskiego rządu. No z tym, że ja się tutaj nie zgadzam. Pamiętajmy również o tym, że pan Trzaskowski, kiedy była pani przewodnicząca Ursula von der Leyen w Polsce i ogłaszała wspólnie z premierem, z prezydentem, że jest wstępne porozumienie w sprawie ustawy, chociażby jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, no to później Rafał Trzaskowski publicznie przecież powiedział, dzień później, że zadzwonił do pani przewodniczącej, rozmawiali i tu cytuję, on jest jakby tutaj pełen nadziei, że będą w Polsce stawiane dodatkowe warunki. Z tym, że dlatego też, panie rektorze, no jak znam tutaj kolegów ministrów, którzy pracują na tym odcinku międzynarodowym, to rzeczywiście sygnalizują, że Unia cały czas jakby zwiększa swoje żądania wobec Polski. Pamiętajmy, że my oczywiście mamy jak najbardziej chęć i wolę, żeby te środki odblokować, bo się zgadzam, że one są Polsce potrzebne. Natomiast musimy też pamiętać, że Polska no, jest państwem suwerennym. Suwerenność, podobnie jak bezpieczeństwo, jest tą wartością nadrzędną i musimy tutaj jakby działać w ramach tego, aby Polska otrzymała należne środki, ale również nie musiała w ten sposób jakby realizować dyrektyw z Brukseli, no bo w Polsce, panie rektorze, no jednak rządzi demokratycznie wybrany przez społeczeństwo rząd.
prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał ewentualne procesy sądowe w związku z blokadą funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Czy już w rządzie coś wiadomo o tym, że do któregoś z sądów międzynarodowych, trybunałów trafi taki wniosek o wyjaśnienie tej sprawy?
Mamy, panie redaktorze, nowego ministra do spraw europejskich, ministra Szymona Szynkowskiego-Wlesenka. To jest naprawdę dobry fachowiec, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, także prawnik. Dlatego też ja bym dał mu jeszcze chwilę czasu i zobaczymy, jakie decyzje będzie podejmował.
Do tematu polityki węglowej w Polsce wrócimy jeszcze w drugiej części naszej audycji. Porozmawiamy także o rządowej propozycji zamrożenia cen energii. Zostańcie państwo z nami.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej cen energii. Samorządy, małe i średnie firmy mają płacić za prąd do 785 zł za megawattogodzinę. Według ministra rozwoju Waldemara Budy to oznacza ograniczenie podwyżek nawet o 70%. Jak Polska 2050 ocenia rządową propozycję? Czy samorządowcy z tego ruchu odetchnęli z ulgą?
Nie wiem, a jak pan by oceniał trzykrotną podwyżkę? No, ktoś pan powie, tak, mogło być 10 razy drożej, tak?
Firmy energetyczne proponowały właśnie wielokrotnie większe podwyżki.
Tak, ale jak się popatrzy na ceny energii na giełdzie, to wcale ta podwyżka nie wydaje się jakąś specjalną promocją. Odpowiada ona mniej więcej średnim dobowym cenom, więc nie specjalnie wiem, na czym polega ta przychylność rządu akurat w tej kwestii. Raczej bym oczekiwał innych zmian w prawie, które by pozwoliły na przykład na swobodniejsze dysponowanie prądem wytwarzanym w samych gminach przez samorządy. Tak jak się to dzieje na przykład w innych krajach europejskich, gdzie powstają już gminy, które są energetycznie samowystarczalne. A dzisiaj nas prawo absolutnie blokuje i nie pozwala nam po prostu być w tej kwestii niezależnymi od rządu.
Samorządowcy mimo to podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowali taką propozycję, żeby to było właśnie 785 zł za megawattogodzinę.
Bo dla niektórych samorządów ceny, które proponowało im PGE, były po prostu mordujące. Tam samorządy po prostu gaszą światło i wychodzą. Tak? Tam dla małych gmin, które nie mają jakichś rezerw finansowych, utrzymanie szkoły dzisiaj to jest na przykład 80% budżetu. I w tym momencie rośnie panu utrzymanie tej szkoły razy dwa ze względu na cenę. No to nie ma pan już nawet żadnych możliwości. Tak? Zwykli ludzie w tym momencie padają i nie są w stanie sobie poradzić z czymś takim.
Czy 785 zł za megawattogodzinę to maksimum, na które nas stać? Minister Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, no warto podkreślić, że ceny prądu jakby bardzo radykalnie wzrosły w całej Europie. I obecnie cena w Polsce należy do jednej z najniższych, jeśli chodzi o ceny prądu w Europie. Dlatego też mrozimy to na tym poziomie, o którym pan redaktor mówił na wstępie. No zdecydowanie na tyle stać polskie państwo i to robimy. Te propozycje, tak jak pan zresztą też wspomniał, są przychylnie przyjmowane przez samorządy. Słyszeliśmy takie historie, że rzeczywiście było to widmo, że te podwyżki będą dużo wyższe, dlatego zdecydowaliśmy się na tak radykalny krok jak zamrożenie tych cen. I oczywiście będziemy też, panie doktorze, na bieżąco reagować. My jako Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazujemy przy okazji różnych kryzysów, które się dzieją, czy to pandemicznego, czy też tego wojennego, że jesteśmy w stanie na bieżąco reagować. Dlatego też, jeśli będzie coś się złego działo na rynku energii, czy też zauważymy, że jednostki samorządu terytorialnego, ale również i przedsiębiorcy chociażby, no w cudzysłowie, będą mieli bardzo trudno nawet z tymi zamrożonymi cenami, no to nie wykluczamy oczywiście kolejnego wsparcia. Tutaj kwestia jest otwarta.
Aktualnie mniejsze taryfy za prąd mają dotyczyć małych i średnich przedsiębiorców. Duże firmy zostały pozostawione same sobie?
No panie redaktorze, tak bym tego nie ujął, ale tak jak wcześniej pamiętamy, w czasie pandemii mieliśmy chociażby tarcze antykryzysowe czy finansowe. Przedsiębiorcy otrzymali rekordowe wsparcie, kiedy były lockdowny niestety. Dlatego też nie wiadomo, czy również na taki krok się jeszcze nie zdecydujemy, ale jakby tutaj nie chciałbym mówić autorytatywnie, dlatego że na ten moment takiego projektu nie ma, no ale tak jak mówię, będziemy na bieżąco jakby reagowali na sytuację.
Pytam dlatego, bo obawiam się, że w przypadku, kiedy duże firmy będą musiały płacić wielokrotnie więcej za prąd, no to przerzucą koszty na konsumentów i będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem inflacji. Nie ma teraz żadnych aktualnych prac dotyczących jakiegoś wsparcia tych największych przedsiębiorców?
Na ten moment nie ma. Mamy na stole tę propozycję, o której rozmawiamy. Pamiętajmy też, że no wszystko Polski nie stać, ale i tak jeśli chodzi o skalę tej pomocy, która się dzieje, to jeśli chodzi o procentową skalę, to jest to jedna z największych form pomocy, jaka ma miejsce w Unii Europejskiej.
Mimo to znaczna większość przedsiębiorców to są mikro, mali, średni przedsiębiorcy. Oni zostaną objęci rządowym programem pomocy. To bardzo dobry krok, rozumiem, w ocenie Polski 2050, żeby takie same stawki, jeżeli chodzi o ceny energii, dotyczyły samorządy, podmioty wrażliwe, jak i małe i średnie firmy.
Znaczy na pewno jest to krok w dobrą stronę. Pytanie, czy on będzie adekwatny, no bo stawki, czy też limity, które zostały tam wyznaczone, nie zawsze będą odpowiadały, a do końca nawet nie wiemy, czy będą odpowiadały tym właściwym potrzebom. I teraz, nawet gdy się przyjrzymy tej propozycji rządu dla rodzin, tych 2000 kWh, jeżeli dobrze pamiętam, to rozmawiając z białostoczanami, oni zwracają mi uwagę, że taka przeciętna czteroosobowa rodzina, tak, tata, mama, dwoje dzieci, oni się prawdopodobnie nie wyrobią w tym limicie. Dlatego do pana posła może skieruję prośbę, byście jeszcze raz to przeliczyli, bo to jest świetny program, ale on jest świetny dla singli. Tak, i do takich, którzy może jeszcze za dużo Netflixa nie oglądają, a dla rodzin z dziećmi ten limit jest po prostu zbyt niski. Może on gdzieś tam w gabinetach się sprawdza, to się matematycznie spina, ale w budżetach rodzinnych, zwykłych białostoczan, no niekoniecznie będzie się spinał.
Rząd utrzymuje, że ten próg, jeżeli chodzi o pobór energii, został ustalony na podstawie wyliczeń i na podstawie aktualnych danych dotyczących zużycia energii większość jednak rodzin powinna się
Białostoczanie też liczą. I tak jak mówię, rozmawiając z nimi, trochę przygotowując się też do tego programu dzisiejszego, no chyba nikt nie powiedział, że wyrobiłby się w tym wolumenie, który tutaj został przewidziany. Zawsze w jakiś sposób oni to przekraczają. I czym liczniejsza rodzina, tym bardziej. Więc może to jest ten kierunek, żeby, nie wiem, powiązać to z ilością członków gospodarstwa domowego. Tutaj już, no proszę wybaczyć, ale nie będę wyręczał rządu z proponowania takich tematów.
Czy stawka wsparcia, jeżeli chodzi o ceny prądu dla odbiorców indywidualnych, powinna być uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym, jak to w tej chwili wygląda minister Adam Andruszkiewicz?
No tak, to, ale poniekąd jest. To znaczy dla rodzin z tak zwaną kartą dużej rodziny, czyli trójka dzieci w górę, jakby no to ten limit jest wyższy, wynosi 3000, a nie 2. 2 to jest jakby limit dla wszystkich. Mamy też oczywiście większy limit dla gospodarstw rolnych, dla rolników. Także dla osób niepełnosprawnych ten limit jest wyższy niż 2000, to jest 2600, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Także my oczywiście jakby tutaj uwzględniliśmy to, co mówił pan radny, czyli fakt, że naturalnie więcej osób w gospodarstwie domowym, tym zużycie jest większe. Natomiast tutaj to, co mówi pan redaktor, chciałbym ten wątek pociągnąć. No, te progi, które wybraliśmy, to wybraliśmy na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Jakby to nie jest tak, że ktoś sobie tam usiadł i wymyślił, że tam będzie taki próg, a nie inny, bo tak uważa, tylko po prostu zostało obliczone na podstawie danych. My absolutnie jakby tutaj nie twierdzimy, że na pewno są to wszystko limity wystarczające, ale z pewnością jest tak, panie redaktorze, że te dane, o których mówię, no to w zeszłym roku tak to zużycie wyglądało. Mamy nadzieję, że się dla wielu rodzin, dla wielu społeczeństw uda, dla wielu Polaków uda się w tym progu zmieścić. Naturalnie no jest czas trudny, także zachęcamy do tego, żeby oszczędzać energię. No, chociażby tutaj, gdzie jestem dzisiaj w pracy u siebie, całego premiera. Także oszczędzamy, staramy się te światła tak jakby nie palić cały czas, ale oczywiście to jest tylko zachęta. Nikt nikogo nie będzie zmuszał. To jest jasne, jakby natomiast wiemy o tym, że czasy są trudne i także po prostu warto, myślę, rozmawiać o tym, co, jakie realne narzędzia mamy, a o czym to rozmawiamy, to jest po prostu realne udźwignięcie przez budżet.
W jakim stopniu na ceny energii przekłada się europejski, unijny system handlu emisjami ETS i czy możemy spodziewać się poparcia rządu dla projektu, który zamierza przedstawić Solidarna Polska, dotyczącego właśnie zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami w naszym kraju?
No to znaczy tutaj premier Morawiecki od dłuższego czasu już analizuje tę kwestię w relacjach na forum Unii Europejskiej. Rozmawiamy o tym, szukamy poparcia u naszych unijnych partnerów. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja. No, na ten moment myślę, że warto, żebyśmy o tym rozmawiali, przynajmniej żeby częściowo, chociaż na jakiś czas zawieść, no bo dopóki trwa ta brutalna wojna, no to te ceny energii niestety będą rosły.
A nie spodziewa się pan, że zawieszenie właśnie ETS-u w naszym kraju będzie odebrane w Brukseli jako zaostrzenie polityki wobec Unii Europejskiej i to jeszcze bardziej wpłynie na to, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy będą dalej blokowane?
No tak, tylko panie doktorze, no najważniejsze dla nas jest to, żeby Polaków było stać po prostu, żeby przetrwać zimę. No to jest jakiś taki cel nadrzędny, a myślę, że Bruksela także powinna popatrzeć na Polskę troszkę inaczej niż tylko politycznie, bo pamiętajmy, że Polska bardzo mocno partycypuje w tej wojnie, która ma miejsce i wzięliśmy jako społeczeństwo i samorząd, i rząd, i Polacy, wzięliśmy na siebie bardzo duży ciężar, jeśli chodzi o wojnę, chociażby przyjmując mnóstwo naszych drogich przyjaciół z Ukrainy, którym tutaj pomagamy przeżyć, tak, ten trudny czas, to przede wszystkim są kobiety i dzieci. Także myślę, że dobrze byłoby i miło byłoby, gdyby urzędnicy brukselscy patrzyli także na Polskę w tym kierunku, a nie kierowali się tylko swoimi przesłankami politycznymi.
Czy Polska 2050 będzie popierać postulat zawieszenia systemu handlu emisjami ETS?
Tego szczerze mówiąc nie wiem. Zastanawiam się, jaki miałoby to tak naprawdę w gruncie rzeczy cel, bo środki z ETS-u w końcu z handlu tymi emisjami trafiają do naszego budżetu. Ja bym raczej może zaproponował, byśmy poszli troszeczkę w innym kierunku. Uważam, że wypadałoby zmienić prawo i pozwolić gminom...
Nie, pozwolę sobie przerwać, bo wspomniał pan o tym, że pieniądze z systemu handlu emisjami trafiają do naszego budżetu, ale też jako kraj bardzo duże koszty ponosimy w związku z tym...
Tak, no ale my sprzedając na swoim terenie, właściwie sami swoim fabrykom to sprzedajemy, tak? W tym momencie, jeżeli się popatrzy na zyski firm wytwarzających energię, to ich zyski są właściwie astronomiczne. One nigdy w historii chyba tak gigantyczne nie były. Od Orlenu począwszy poprzez PGE, zastanawiałbym się dzisiaj raczej nad tym, czy nie zażądać dywidendy od tych spółek, bo one dzisiaj mają po prostu ogromne środki, którymi mogłyby się podzielić ze zwykłymi mieszkańcami.
I była propozycja, wicepremier Jacek Sasin zaproponował, żeby wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków.
No tak, tylko
zysków.
Dlaczego od wszystkich? Tylko Sasin pogalopował sobie tak daleko, że stwierdził, że nie tylko od energetycznych, którzy faktycznie bogacą się na tym kryzysie, tylko od wszystkich. No to...
Tutaj od razu chciałbym zapytać ministra Adama Andruszkiewicza, jakie są dalsze losy tej propozycji wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków? Czy w rządzie w ogóle trwa jakaś dyskusja o wprowadzeniu tego podatku? Bo tak wicepremier Jacek Sasin zaproponował bodajże na Twitterze, żeby taki podatek wprowadzić. Propozycja miała być zaprezentowana już szczegółowo w najbliższych dniach, jak to było określone, ale od tamtej pory ani widu, ani słychu. Jakie są losy tej propozycji podatku od nadzwyczajnych zysków?
Nie, tutaj jakby, tak jak powiedział pan premier Morawiecki, rząd się wycofał z tej propozycji i na ten moment nie wiem nic o tym, żeby była wdrożona.
Maciej Biernacki mówił o tym, że ma do zaproponowania coś innego od zawieszenia handlu emisjami.
Tak,
wspomniał pan, że nie wiadomo, co chce osiągnąć rząd przez to, a rząd tłumaczy, chce osiągnąć niższe ceny energii.
To niech po niższych cenach energii je sprzedaje. W końcu spółki należą do rządu. Nie muszą zarabiać tyle, wystarczy, że obniżą swoje marże i już ten prąd będzie jakby tańszy, tak? Tutaj by pan posiadał firmę, miał, nie wiem, na kilowacie, załóżmy, 1000 zł zysku i mówił, że energia jest droga, bo jest droga na świecie. No to jak pan będzie miał 100 zł zysku na tym kilowacie, no to energia będzie relatywnie tańsza na naszym rynku, prawda? Będzie pan po prostu taniej sprzedawał. Ja rozumiem, że rząd używa troszeczkę innego mechanizmu do kontrolowania tego i myślę, że w tą taką szczegółową, techniczną dyskusję nie ma co wchodzić. Jednakże ja bym zaproponował troszeczkę inną filozofię. Myślę, że w Polsce mamy bardzo dużo fajnych i inteligentnych ludzi, którzy sami sobie w wielu miejscach poradzą. Ja bym przede wszystkim zluzował prawo, bo dzisiaj ktoś, kto wytwarza prąd, musi je sprzedać dla PGE. Dlaczego nie możemy zacząć tworzyć, tak jak w krajach zachodnich, wspólnot energetycznych? Tak, żeby sąsiad, który wytwarza energię, mógł ją jednocześnie od razu sprzedawać drugiemu sąsiadowi z zapłotu. Żeby mogli razem je magazynować. Dlaczego nie możemy pójść w kierunku pełnej, naturalnej, pełnego naturalnego pozyskiwania energii tu, gdzie jesteśmy i nie... Tak jak mam Białystok jest niezłym przykładem. Mamy spalarnię śmieci, spalarnia śmieci wytwarza, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, ale 40 tysięcy megawatów prądu rocznie. Moglibyśmy jako samorząd zasilać swoje szkoły, budynki, nie musielibyśmy tego prądu kupować. Dzisiaj musimy go sprzedać po 50 groszy, by za chwilę go kupić za złoty 70.
Ale rynek energii musi być regulowany i z
no
tym
fajnie,
pewnie
ale moglibyśmy stworzyć swój własny klaster w Białymstoku i produkować energii na swoje potrzeby. Dzięki czemu wszyscy jako białostoczanie, jako zwykli ludzie, nie? Bylibyśmy po prostu bogatsi, bo byśmy nam zostawało więcej tu, na miejscu.
Ale kierunek, jeżeli chodzi o energetykę w Polsce, jest słuszny, bo jednak odnawialnych źródeł energii mamy coraz więcej i być może na taki krok, o którym pan mówi, przyjdzie jeszcze czas w przyszłości.
No dlatego dopinguję tutaj pana ministra, by znowu dopingował ten swoich kolegów i żeby przemyśleli te propozycje. No, ja rozumiem, że PGE, posiadając swój monopol na energię, decyduje, tak? Jeżeli Unia Europejska narzuciła, że nie mogą być za duże ceny energii, tak, to co się nagle okazało, że jest drogie? Ano przesył. I dzisiaj każdy, kto ma fotowoltaikę przynajmniej od 5 lat, widzi, jak coraz mniej opłacalna staje się ta technologia. Ale ona się staje coraz mniej opłacalna trochę ze względu na decyzję PGE i zaniechania rządu w tej kwestii. Dlatego zróbmy tak, żeby to było opłacalne. A zapewniam panu, że jeżeli to będzie opłacalne, to Polacy sobie świetnie poradzą bez żadnej pomocy ani rządu, ani samorządu.
To, o czym pan Maciej Biernacki mówi, brzmi jakby było dosyć proste do wykonania. A jak jest w rzeczywistości w ocenie rządu, minister Adam Andruszkiewicz?
Panie redaktorze, nie wydaje mi się, że to była kwestia aż tak prosta. Ja oczywiście, rynek energii jest rynkiem też regulowanym państwowo, no, z pewnością. Też nie ukrywam, nie jestem ministrem klimatu, tak? To jest, nie jest obszar, którym się na co dzień zajmuję, a tutaj już dotykamy bardzo szczegółowej materii i zmian prawnych. Jakby będę odpowiedzialny za słowo, nie chciałbym tutaj państwa wprowadzać w błąd, dlatego też z pewnością tę kwestię, o której rozmawiamy, ja po prostu zweryfikuję. Porozmawiam oczywiście z naszymi przedstawicielami, którzy zajmują się na co dzień energią, czyli właśnie Ministerstwem Klimatu i zobaczymy, co w tej kwestii powiedzą. Natomiast absolutnie jest tak, że no, jakby robimy wszystko, żeby ta energia była, żeby te ceny były dostępne, tak, przystępne i to się dzieje, ale również akurat z danych, do których mam dostęp i obserwuję, że udział odnawialnych źródeł energii w Polsce z roku na rok rośnie w rynku Polsce. Także to też nie jest tak, jeszcze pamiętamy również o planach budowy, za chwilę będzie podjęta decyzja elektrowni jądrowej w naszym państwie, co również stanowi czystą energię, bo energia jądrowa w mojej opinii jest energią bardzo czystą, w związku z powyższym tutaj absolutnie rząd działa.
Czy wobec zgody rządu i samorządów na współpracę, o której cały czas mówimy w obliczu kryzysu energetycznego, Polska, tu cytat, potrzebuje rządu ocalenia narodowego, nadziei narodowej na trudną zimę? To są słowa Szymona Hołowni z ubiegłego tygodnia, który zaproponował opozycji złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Rząd ocalenia narodowego, to brzmi bardzo poważnie.
To brzmi bardziej poetycko i dziennikarsko oczywiście, ale faktycznie myślę, że ja i wielu białostoczan ma takie przeświadczenie, że no, Prawo i Sprawiedliwość niestety nie staje na wysokości zadania, które historia przed nimi stawia. I patrząc i rozmawiając z ludźmi tutaj na miejscu, to co ich głównie gryzie, to wysokie raty kredytów, które już w tej chwili są dwukrotnie wyższe. To są wysokie ceny energii, to jest galopująca inflacja i to wszystko sprawia, że chyba czas na zmianę, przynajmniej w coraz większej ilości osób pojawia się takie przeświadczenie, że no fajnie, fajnie, ale no nie dajecie rady.
W sondażach i tak gruje Zjednoczona Prawica.
Tak, ale to zależy od sondaży. Proszę pamiętać, że pan Komorowski, prezydent, wygrywał na początku z Dudą i to ze znaczną przewagą, a skończyło się, jak wszyscy wiemy.
A jeżeli chodzi o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, pan wierzy w sukces takiej inicjatywy?
Znaczy, wie pan, ja nie jestem politykiem rządowym, jestem radnym Białegostoku. Gdyby pan mnie zapytał o sprawy białostockie, to miałbym w nich rozeznanie, a tak o sejmowych to trochę mniej.
Konstruktywne wotum nieufności, wniosek o konstruktywne wotum nieufności powinien zawierać wskazanie kandydata na premiera. Szymon Hołownia nie zdradza, kto mógłby być takim kandydatem.
Myślę,
ale,
że jest tam wielu.
Ale zapowiada, że udałoby się na stronę opozycji przeciągnąć około 10, bodajże tak mówił.
To jest możliwe.
Polityków z Zjednoczonej Prawicy.
Nie tylko nie na tym poziomie kontaktują się z nami.
Jak trzyma się sejmowa większość? Zapytam o to ministra Adama Andruszkiewicza.
No ja się uśmiecham, panie redaktorze, słucham z uwagą pana radnego, dlatego się uśmiecham, bo po pierwsze nie wiem, czy pan radny zna jakieś sondaże, które pokazywałyby, że Prawo i Sprawiedliwość przegrywa wybory, ja takich sondaży nie znam. To jest dziś po pierwsze, mówię tu o średniej sondażowej, a nie o poszczególnym pomiarze, ale my oczywiście z pokorą pełną podchodzimy do tego, bo na końcu to Polacy podejmują tę decyzję raz na 4 lata i właśnie także dla pana Hołowni chciałbym odpowiedzieć w ten sposób, że Polacy tę decyzję podejmą, a nie on. I sam szacunkiem jeszcze kadencja trwa, mamy jeszcze rok do tego, mamy demokratyczny mandat w rękach, żeby zarządzać państwem. Z sondaży wynika, że Polacy tutaj jakby pierwszą opcję, którą wybierają dzisiaj, to jest Prawo i Sprawiedliwość. W związku z powyższym jakby czujemy, że ten mandat demokratyczny ciągle posiadamy bardzo silny do zarządzania. No i nie wiem, z drugiej strony też tak jakby słyszę o tych 10 posłach, no to się uśmiecham, no bo jestem w Sejmie na co dzień i jakoś nie widzę, żebyśmy przegrywali głosowania. Więc to są takie mrzonki moim zdaniem, no bo pan Hołownia oczywiście może zaklinać rzeczywistość i rzucać tego typu przekazy. Moim zdaniem to jest tylko taki przekaz medialny, który się chyba czymś, pan Szymon Hołownia chyba chce się czymś odróżnić troszeczkę od Donalda Tuska, żeby pokazać, że jest jednak innym politykiem, jakoś przyciągnąć elektora, w związku z powyższym tego typu propozycje formułuje. No ale trzeba wprost powiedzieć, że no są niepoważne, bo są po prostu pozbawione rzeczywistości. No, nie ma takiej szansy, żebyśmy przegrali tego typu głosowanie w parlamencie. To jest jakiś political fiction.
Zatem zobaczymy, tak, czy opozycja powie sprawdzam i wskaże kandydata na premiera i czy faktycznie taki wniosek o konstruktywne wotum nieufności będzie. Dziękuję serdecznie za udział w audycji. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I był z nami także radny Białegostoku Maciej Biernacki z partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu. Bardzo miłego dnia.
Życzę państwu udanego popołudnia. Michał Buraczewski. Do usłyszenia.